Drodzy braterstwo, dzisiaj ogół chrześcijaństwa obchodzi Dzień Narodzin naszego Pana. Ja nie mam specjalnego wykładu przygotowanego na tą okoliczność. Pamiętam, że 2 lata temu to taki wykład związany z narodzinami naszego Pana wygłosiłem właśnie w święta Bożego Narodzenia. A w dniu dzisiejszym zechcę kontynuować ten temat, który już od kilku wykładów kontynuuję, czyli rozważania na temat pokory jako zalety chrześcijańskiego charakteru. Możemy powiedzieć, że jest to związane z naszym Panem. Nasz Pan kiedyś przecież powiedział do swoich uczniów, że uczcie się ode mnie, że jestem cichy i pokornego serca. Więc jest to zaleta, którą nasz Pan sam praktykował i także zaleca nam praktykowanie. Możemy powiedzieć, że jest to zaleta ważna, niezbędna do tego, żeby człowiek mógł być w relacji z Bogiem, bo powiedzmy od razu, bez pokory nie da się być w relacji z Bogiem, nie da się być sługą Bożym, bo Biblia wyraźnie pisze, że Bóg się pysznym sprzeciwia, a pokornym łaskę daje. Więc nie można mieć Bożej łaski bez pokory. Jak się jest pysznym, to Bóg takim jednostkom się sprzeciwia, czyli nie chce mieć z nimi społeczności. Będziemy o tym dzisiaj w dalszej części wykładu zastanawiali się, dlaczego ta pokora jest potrzebna do nawiązania relacji z Bogiem. Na razie przypominam myśli, które były w poprzednich wykładach, więc czym jest pokora? Pokora jest, w najkrócej mówiąc, jest właściwą samooceną, żeby człowiek myślał o sobie nie za wysoko i też nie za nisko, bo to też wtedy nie jest właściwa samoocena. W przypadku istot upadłych, grzesznych, takimi, jakimi my jesteśmy, właściwa samoocena z konieczności musi oznaczać niską samoocenę. Dla istot doskonałych, to właściwa samoocena to wcale nie jest niska samoocena, bo na przykład Bóg też jest pokorny, czyli posiada właściwą samoocenę, ale wie, że jest największą, najwyższą, najlepszą, najmądrzejszą, najpotężniejszą i w ogóle pod każdym względem jest naj ze wszystkich. A mimo wszystko jest pokorny, bo w jego przypadku jest to właściwa samoocena. Tak samo nasz Pan Jezus Chrystus wie, że z wyjątkiem Boga, to On jest naj we wszystkim, ale także jest pokorny. Wszystkie doskonałe istoty mają dobrą opinię o samym sobie. Jest to całkowicie uzasadnione, bo ponieważ są doskonałe, mogą mieć dobrą opinię o samym sobie. Nie musi być to niska samoocena. Niska samoocena jest potrzebna nam, którzy jesteśmy niedoskonali. I cytowałem wcześniej werset z Rzymian 12:3, dzisiaj też się do niego odwołamy, bo tam mamy pewnego rodzaju biblijną definicję pokory, czyli tego, co trzeba o sobie myśleć. Bo pokora inaczej to własna ocena człowieka, czyli co człowiek myśli o sobie. Tutaj, oczywiście, jeżeli to jest pokora, to jest to wtedy właściwa, czyli z powodu upadku niska samoocena. Więc tu apostoł Paweł w Rzymian 12:3 pisze tak: albowiem powiadam przez łaskę, która mi jest dana, przez łaskę mojego apostolskiego urzędu, mam prawo wam powiadać, jak jest, co jest dobre, co jest złe, bo takie prawo, jakie apostoł otrzymałem od Boga, tak zaczyna apostoł Paweł. Albowiem powiadam przez łaskę, która mi jest dana, każdemu, co jest między wami, czyli każdej poświęconej jednostce, każdemu chrześcijaninowi, aby więcej o sobie nie rozumiał, czyli przestrzega przed zbyt wysoką samooceną, niżeli potrzeba rozumieć. Aby więcej o sobie nie rozumiał, niżeli potrzeba rozumieć. Z tego wynika stwierdzenia, że coś potrzeba rozumieć o sobie samym. Nie za wysoko, ale coś potrzeba, niżeli potrzeba rozumieć. A to, co jest właściwą samooceną, to apostoł dalej rozwina, co trzeba rozumieć. Ale żeby o sobie rozumiał, i tutaj w naszych polskich przykładach najczęściej spotykamy słowo skromnie, w wielu angielskich przykładach jest, żeby rozumiał trzeźwo. Żeby to jest właśnie wezwanie do tego, żeby ocena była trzeźwa. Czyli właściwa, nie zaniżona, nie zawyżona. Bo tak jakby sądzę, że to jest lepszym tłumaczeniem tego słowa apostoła Pawła, bo skromnie to tak ciągnie, żeby w dół ta ocena była jak najbardziej, a to niekoniecznie o to chodzi, żeby ona była, nie chodzi o to, żeby była zaniżona, tylko żeby była trzeźwa, czyli właściwa, zgodna z rzeczywistością. Więc aby rozumiał o sobie skromnie i apostoł dalej kontynuuje tak, jako komu Bóg udzielił miarę wiary. Czyli według boskiej oceny, czyjejś zdolności do dochowania wiary, czyli wierności i żeby na tej podstawie swoją właściwą samoocenę człowiek układał. Do tego tutaj nas zachęca apostoł Paweł Rzymian 12:3. Więc w jaki sposób Bóg tutaj udziela miarę wiary, czyli tą zdolność do wierności, bo wiara i wierność w Biblii są tłumaczone z tego samego słowa w greckim oryginale i to słowo wiara zresztą nawet w języku polskim posiada znaczenie wierności, nie tak często używane, ale też dochować wiary swoim ideałom. Co to znaczy? Dochować wierności swoim ideałom. I słowo wiara w języku polskim też jest używane w znaczeniu wierności. W greckim też to słowo jest używane w takim właśnie znaczeniu. No to ta miara do zdolności, miara do wierności, do zachowania wiary, czyli wierności Bogu, zależy od kilku czynników. I na tej podstawie Bóg wymierza każdemu, ocenia każdego i odpowiednią służbę daje, bo to zależy od tego, jak ktoś zdolny jest do wierności, czy jaką służbę potrafi wykonać, bo Bóg przecież na swoim polu ma wiele służby różnej i nie każdy chrześcijanin nadaje się do każdej służby. No przecież na apostoł Paweł, opisując, jak jest w ciele Chrystusowym, to pisze, że ktoś jest ręką, inny jest okiem. Różne są funkcje. Ręka nie robi tego, co robi oko, że są różne członki i to na dodatek, że Bóg poustawiał te członki tak, jak chciał. Oczywiście nie w sposób, który nie ma żadnego wytłumaczenia, przypadkowy, bo tak mu się uwidziało, tylko Bóg jest jednym z atrybutów jego charakteru, jest mądrość. Cokolwiek robi, jest to mądre, wypływa z jego mądrości i ma służyć mądrym celom. Więc Bóg po członkom Kościoła Chrystusowego powyznaczał różne funkcje na podstawie tego, do czego się nadawali. No tak by każdy z nas zrobił. Jakbyśmy mieli grupę ludzi i jakieś duże zadanie do wykonania, to byśmy pytali się, co potrafisz robić. No a jeżeli lubisz robić to, to idź tam, do tego działu. A ty, jeżeli jesteś dobry w tym, to idź do innego. No przecież nikt z nas by kogoś to by powiedział, że mamy przygotować przedstawienie i potrzebna jest nam sceneria, więc trzeba namalować tło, to nikt by do tego nie wysłał kogoś, to powiedział, że kompletnie nie potrafi rysować. No to idź teraz namaluj ty to tło, które jest potrzebne, tutaj pola, rzekę w środku płynącą, bo to w tej scenerii mają się wydarzenia odgrywać. Byłoby to nierozsądne, więc nawet my, którzy no, daleko nam do mądrości Bożej, potrafimy tutaj rozeznać właściwie, że jeżeli ktoś nie ma talentu do czegoś, to nie głupią rzeczą byłoby przydzielać mu takie właśnie zadania, to tym bardziej Bóg się tym kieruje w swoim postępowaniu. Więc Bóg tą zdolność do wierności wylicza. Przede wszystkim podstawowa kwalifikacja to, ile Ducha Świętego ktoś w sobie posiada. No bo jeżeli ktoś posiada mało Ducha Świętego w sobie, to jest dyskwalifikuje się od większości rodzajów służby, jakie może wykonywać. Więc to jest najważniejsza kwalifikacja, ale nie jedyna. I drugą kwalifikacją, na którą Bóg bierze pod uwagę, to są naturalne talenty, które ktoś posiada, bo te talenty trzeba wykorzystywać. To, co ktoś ma w ręku swoim, czyli czym potrafi władać, czego potrafi używać, no to Bóg chce to wykorzystać w służbie Bożej. No i też opatrznościowe sytuacje, w których się ktoś znajduje, też mają rolę, bo ktoś jest w takiej sytuacji życiowej, że no do pewnych rzeczy nie może robić. Bóg musiałby tą sytuację życiową zmienić, co oczywiście jest w jego mocy i czasami on takie rzeczy robi, ale czasami, równie często, albo powiedziałbym nawet częściej, nie robi. O, bo ta sytuacja życiowa, w której się ktoś znalazł, to przecież też nie stała się przypadkiem. To Bóg sprawił, że ktoś jest w takiej sytuacji życiowej i to też miał jakiś ku temu cel, więc teraz nie będzie tego zmieniał, bo przecież on wszystko wiedział wcześniej, więc nie będzie teraz sam zmieniał raz tak, raz siak, bo tak mówię, raz mu się pomyślało tak, a innym razem pomyślał inaczej. To tak może człowiek pomyśleć, nie Bóg, który wszystko wie na początku, jaki jest koniec, więc tą sytuację opatrznościową może zmienić, ale powiedziałby bardzo często nie zmienia, bo przede wszystkim on ją stworzył. Więc po co miałby ją zmieniać, kiedy już wcześniej uznał, że dla kogoś najlepsza będzie ta sytuacja życiowa, w jakiej się znajduje, ale może jej zmienić. Więc sytuacja życiowa ma też pewien wpływ na to, co możemy robić w służbie Bożej, bo jeżeli sytuacja życiowa nam uniemożliwia pewne rzeczy, no to pewne rzeczy są dla nas niemożliwe. Tu mi się przypomina ten poeta angielski, XVII-wieczny John Milton, który tak bardzo płakał nad swoją ślepotą, że w połowie życia oślep z tym, a on był człowiekiem religijnym, wierzącym i bardzo nad tym bolał, że no, będąc ślepym niewiele może zrobić, no bo to rzeczywiście jest sytuacja opatrznościowa mocno ograniczająca kogoś. I co z tego, że ktoś może mieć wspaniałego, ma dużą miarę Ducha Świętego, być wspaniałym chrześcijaninem, może mieć na przykład talent do głoszenia Ewangelii, no przecież będąc niewidomym nie pojedzie w dzikie tereny głosić Ewangelii, bo przecież on nigdzie nie dojdzie. Będąc niewidomym, to on musiałby mieć cały zespół ludzi wspierających go w tym, więc taka sytuacja opatrznościowa z takiej służby by go osuwała, więc ktoś odpowiednio do tego powinien sobie myśleć o sobie, że skoro Bóg postawił go w takiej sytuacji opatrznościowej, no to w związku z tym on musi odpowiednio oceniać swoją tą zdolność do wierności, czyli tą swoją odpowiednią samoocenę kształtować. Ta samoocena nie powinna być zawyżona, ale nie powinna być też zbyt niska. Czyli jeżeli ktoś posiada odpowiednią miarę ducha, zdolności i sytuacje opatrznościowe, by pewną służbę wykonywać, to nie powinien uważać, o to ja się nie nadaję, bo to za trudne dla mnie, bo to też nie jest właściwe. To wtedy nie jest pokora, to jest niewłaściwa samoocena. Bóg wtedy będzie popychał kogoś do podjęcia służby, tak jak Mojżesz powoływany do wyprowadzenia narodu izraelskiego na puszczy, jak to się mówi, czyli na pustyni, to też musiał być przez Boga popychany, bo nie kwapił się do tej służby, bo wydawało mu się, że nie podoła. No bo myślę, z ludzkiego punktu widzenia nie brał pod uwagę, że Bóg będzie z nim i on w sumie to ma być tylko takim tutaj oznajmiaczem woli Bożej, a nie twórcą jakichś cudów czy nie wiadomo czego, bo to Bóg tego dokona, więc na te rzeczy trzeba brać pod uwagę i wtedy można dojść do trzeźwej samooceny samego siebie. Do czego ja się nadaję, do tego się biorę, do czego się nie nadaję, do tego się nie biorę. I w taki sposób moglibyśmy powiedzieć, o tym mówiłem w poprzednich wykładach. Teraz elementy, z których składa się pokora, o tym też mówiłem w poprzednim wykładzie, ale trzeba to przypomnieć, skoro kontynuujemy dzisiaj te rozważania. Być może nie wszyscy mają w pamięci poprzednie wykłady. Trzy elementy. Jeżeli ktoś jest pokorny, to pierwszy element, nie pokłada ufności w samym sobie. Drugi element, nie darzy siebie szacunkiem. To mamy tu na myśli nadmiernym szacunkiem, czyli to można by nazwać, że jest brak zadowolenia z siebie. Tak ten element można nazwać. Do tego nasz Pan zachęcał, żebyśmy nie popadali w samozadowolenie. Pamiętamy tą przypowieść o sługach nieużytecznych, co nasz Pan powiedział do swoich uczniów, że jak zrobicie wszystko, co wam kazano, to mówcie, sługami nieużytecznymi jesteśmy, cośmy winni byli zrobić, tośmy zrobili. To też tak trochę wbrew logice ludzkiej, bo logika ludzka mówi, że jeżeli zrobiliśmy wszystko, co nam kazano zrobić, czyli wszystko, co było naszym obowiązkiem, no to jesteśmy sługami użytecznymi. No nieużyteczny jest ten, który nie robi tego, co mu kazano, ale logika boska jest inna. I tutaj Bóg mówi, żebyśmy nie popadali w zadowolenie z siebie za bardzo, bo żadna niedoskonała istota nie ma prawa do pełnego zadowolenia z siebie. Dlaczego? Bowiem jest niedoskonała. Tylko doskonałe istoty mają prawo do tego, by być z siebie zadowolone, a niedoskonała istota zawsze powinna pamiętać o tym, że wszystko, co uczyniła, nawet przy najlepszych chęciach swoich, to i tak jest niedoskonałe i nie może mieć pełnego zadowolenia. No i trzeci element to jest właśnie poczucie własnej niegodności i uniżanie samego siebie. Ten, kto jest pokorny, czuje, że jest niegodny nawet tego, co ma już, a nie tylko, że śmiało sięga po więcej, bo to jest właśnie typowe dla kogoś, kto cierpi na przeciwieństwo, bo jak ktoś nie ma pokory, to ma pychę. Ten, kto cierpi na pychę, to czuje się godny, nie ma takich zaszczytów, których nie czułby się godny. Pyszny uważa, że wszystko mu się należy, tu władcą na ziemi, to ktoś jak najbardziej na to w pełni zasługuje. Nikt inny tutaj nie zasługuje na ziemi tak bardzo jak ja na coś takiego. Czyli a człowiek, który jest pokorny, to właśnie on czuje się niegodny nawet tego, co jest, tego, co ma. Nawet jeżeli jak skromne życie toczy, to nawet tego, co ma w tym skromnym życiu, to czuje się niegodny i nie dąży do tego, żeby wywyższać samego siebie, tylko raczej do tego, żeby uniżać samego siebie, bo jest świadomy tego, że nie zasługuje nawet na to, co Ma. I to są trzy elementy pokory, i po tych elementach, zwłaszcza po tym pierwszym, czyli braku pokładania ufności w sobie samym, widać, jak bardzo pokora jest potrzebna do tego, by mieć relację z Bogiem, bo w praktyce brak pokory wyklucza posiadanie wiary w Boga. A bez wiary w Boga nie można być w ogóle chrześcijaninem, bo to jest podstawowa, najważniejsza zaleta charakteru. Można mieć braki duże w wielu innych zaletach charaktera i być chrześcijaninem. Wtedy by się powiedziało, że ktoś jest nierozwiniętym, niedojrzałym chrześcijaninem, początkującym chrześcijaninem, ale chrześcijaninem. Natomiast jeżeli ktoś nie ma wiary w Boga, to może być bardzo zacnym człowiekiem, pełnym miłości do swoich bliźni, który poświęcił swoje życie, żeby poprawiać los bliźnich i się temu poświęca, ale on nie jest chrześcijaninem. On co najwyżej jest dobrym człowiekiem, szlachetnym człowiekiem. W taki sposób można go nazwać, ale bez wiary nie jest chrześcijaninem. A bez pokory też trudno być chrześcijaninem, bo ktoś nie jest pokorny, pokłada ufność w sobie samym. A chrześcijanie, aby mieć wiarę, trzeba położyć ufność w Bogu. I to się trochę kłóci ze sobą, pokładanie wiary w sobie, bo ten, kto uważa, że on sam potrafi, no to po co nie szuka Boga? No bo on chce się, opiera się w życiu na samym sobie, pokłada ufność w samym sobie. A wiarę przecież definiujemy sobie jako umysłową ocenę i poleganie sercem na Bogu i Chrystusie. Czyli ten, kto nie ma wiary i nie ma pokory, jest pyszny, zadufany w sobie, to uważa, ja wszystkiego dokonam sam, bo jest tak przekonany. Natomiast człowiek pokorny, który wie, że sam nie jest w stanie zrobić, bo się przekonał, ma właściwą samoocenę, no sobie zdaje sobie sprawę ze swoich możliwości, ze swoich braków, niedomagań, szuka kogoś, na kim mógłby się oprzeć tutaj w swoim życiu, no i znajduje takiego kogoś w postaci Boga i Chrystusa, na których może w swoim życiu się oprzeć i uważa, że da radę, że zwycięży. Nie dlatego, że sam ma siłę, tylko uważa, że zwycięży dzięki temu, że Bóg i Chrystus są z nim. Tak? Jeżeli Bóg z nami, to któż przeciwko nam? I cóż, jak mówi nasz Pan, cóż może nam uczynić człowiek, jeśli Bóg jest z nami? To jest przejaw człowieka wierzącego, który w swoim życiu opiera się na Bogu i on ufa w Bogu, a nie ufa w sobie, tak jak ufa człowiek pyszny. Dlatego właśnie o tym mówię, że bez pokory trudno jest mieć prawdziwą wiarę w Boga. Bo wiara w Boga to jest nie tylko przeświadczenie o tym, że Bóg istnieje, które to przeświadczenie posiada spora liczba ludzi wciąż, że ja tam jakiś gdzieś Bóg jest, ale nie pokładają w tym żadnej ufności. Więc tak, jakbyśmy dokładnie się przyjrzeli temu zagadnieniu, to wiara opiera się, rozbija się o posiadanie ufności w Bogu. Na tym. To jest wiara, ten, który polega w Bogu i w tym oczywiście, co Bóg podał, bo wiara w Boga obejmuje wiarę w Jego Słowo. Ten, kto się opiera na tym, co Bóg w swoim Słowie podał w swoim życiu, taki człowiek jest prawdziwie wierzący. Natomiast człowiek, który ma tylko przekonanie, bo myślę, że taka istota jakaś wyższa, która stworzyła, nawet która być może stworzyła człowieka, istnieje, no to nie jest żadna wiara. Apostoł Jakub w swoim liście na temat takiej wiary się bardzo niepochlebnie wypowiada, bo to mówi, że wiara bez uczynków jest martwa. A jeżeli jest martwa, to znaczy, że jej nie ma. To jest tylko mydlenie oczu sobie albo innym, że taką wiarę się posiada. Jeżeli ta wiara nie wychodzi poza sferę przekonań, to nie jest prawdziwa wiara, bo wiara zaczyna się od przekonań w umyśle, ale później człowiek w swoim życiu stara się w oparciu o te przekonania działać. Wiadomo, że mówimy o niedoskonałym człowieku, który nie będzie miał doskonałych efektów w swoich wysiłkach, ale jeżeli ktoś się stara, to na efekty muszą jakieś być. Czyli nawet biorąc sytuację szkolną, jeżeli mamy ucznia, który pisze test, przychodzi do szkoły i pisze test znajomości z jakiegoś przedmiotu, no i napisał go na 10% tylko, no to niedostateczny. No i to mówi, to za 2 tygodnie piszesz ponownie, poucz się do tego czasu. No i powiedzmy, że dla niego to jest trudne, bo nauka przychodzi mu trudno i te 50% na ocenę pozytywną, no jemu jest ciężko osiągnąć, ale jeżeli za 2 tygodnie będzie miał 30%, to znaczy, że coś popracował przez te 2 tygodnie, bo się poprawił, chociaż wciąż jest niedostateczny. Tak jak my naszymi wysiłkami wciąż jesteśmy niedostateczni do tego, żeby otrzymać życie wieczne w oparciu o nasze własne postępowanie, bo ono jest niedoskonałe, ale ono się poprawia. Ono się nie może pogarszać w miarę upływu czasu. Ono powinno się poprawiać. Jeżeli chrześcijanin się rozwija duchowo w swoim charakterze, w swojej tożsamości, tutaj pozbywa się uczynków tych złych rzeczy, które Nowy Testament potępia, nazywa uczynkami ciała i szatana, a zwleka z siebie tego starego człowieka, obleka się w nowego, no to musi się to przejawiać na zewnątrz niedoskonałymi uczynkami, ale coraz lepszym postępowaniem z jego strony, bo on wtedy pokłada ufność i opiera się na Bogu, a jak Bóg go prowadzi, no to muszą być tego efekty. Dlatego mówię o tym, by tym bardziej podkreślić, że pokora jest potrzebna do tego, żeby mieć prawdziwą wiarę. Brak pokory od razu pokazuje, że są wielkie braki w wierze, że ta wiara to prawdopodobnie do przekonań w umyśle się tylko ogranicza, a nie do pokładania ufności i działania w życiu w oparciu o tą ufność, jaką ktoś w swoim sercu posiada. I tutaj w tych słowach naszego Pana, które już cytowałem, to teraz to jest Ewangelia Łukasza 17:10, wydaje mi się, bo to teraz z pamięci cytuję ten werset o tych sługach nieużytecznych, to chciałem zwrócić uwagę, że ta wypowiedź naszego Pana, bo to jest ostatnie zdanie w tej jego wypowiedzi, to jest wypowiedź, którą nasz Pan podał w odpowiedzi na prośbę swoich uczniów: Panie, przymnóż nam wiary, czy też przydaj nam wiary. Różne przykłady różnie oddają. To chyba Łukasza 17:5 jest ta prośba uczniów, że przydaj nam wiary. Nasz Pan wtedy zaczyna mówić o Panu i słudze, pracują w polu, później wracają, który je pierwszy, który je drugi. I na koniec kończy takim właśnie stwierdzeniem, żeby uważali się za sług nieużytecznych. To jest odpowiedź, jaką nasz Pan dał na ich prośbę o przymnożenie wiary. Nasz Pan im powiedział, no przecież wiara nie jest taką rzeczą jak książka. Pożycz mi książkę, daj mi książkę, proszę bardzo, wyciągam ręce, jest. Wiara jest owocem Ducha Świętego i nie można komuś dać tylko dlatego, że ktoś poprosił, ale nasz Pan pokazał im drogę. Chcecie więcej wiary? To ja wam pokazuję teraz drogę do uzyskania tej większej miary wiary właśnie poprzez służbę pańską, to o czym wcześniej mówił, a kończy stwierdzeniem, że jak będziecie wykonywali służbę pańską, to co wam Pan pokaże, to nie byście nie pomyśleli sobie, że tacy zacni jesteście, tylko że jesteście sługami niepożytecznymi, czy jak mówią inne przykłady, sługami nieużytecznymi, czyli innymi słowy nawołuje ich do pokory, bo co? Bo pokora wzmacnia wiarę. Chcecie więcej wiary, to musicie mieć pokorni, być pokorni. Im bardziej pokorni jesteście, tym bardziej będzie to wzmacniało waszą wiarę. Bo im kto bardziej jest pokorny, tym bardziej czuje, że sam nie może, nie pokłada ufności w sobie, tym mocniej szuka Boga, bo chce się na czymś trwałym, stałym oprzeć w swoim życiu. Więc to są te elementy pokory, z nich właśnie ona się składa. O tym mówiłem w poprzednich wykładach. Mówiłem o pysze jako przeciwieństwie pokory. Właśnie wspominałem to, co na początku powiedziałem, że nasz Pan mówił o sobie, że jest cichy i pokornego serca i nam taką postawę zalecał. O tym też było w poprzednich wykładach. I teraz przejdźmy do tematu dzisiejszego. O, tutaj jesteśmy w tym miejscu. Powinienem zacząć po tym streszczeniu. Więc mam parę wersetów, które podkreślają racjonalność pokory. To zajrzymy do niektórych z nich, bo inaczej się wykład będzie bardzo nam wydłużał. Mamy Mateusza 5:3, werset pierwszy, do którego zechcę, żebyśmy zajrzeli. Jak ktoś kojarzy rozdziały, wersety, to jak słyszę Mateusza 5, to mu się od razu przypominają błogosławieństwa naszego Pana, kazanie na górze, bo to tam właśnie się znajduje. I tam możemy przeczytać słowa, że błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem ich jest Królestwo Niebios. No właśnie, innymi słowy, błogosławieni ci, którzy są pokorni. Bo ubodzy w duchu, czyli to chodzi tacy, którzy w swoim usposobieniu, bo to duch właśnie oznacza usposobienie, są ubodzy, czyli że mają niskie zdanie o sobie samym. Bo dla nich otwarta jest droga do uzyskania Królestwa Niebieskiego. Oczywiście to jest wejście na tą drogę. Ta droga jest otwarta. To nie oznacza, że jak ktoś jest pokorny i ma niskie zdanie o samym sobie, to znaczy, że on odziedziczy Królestwo Niebios tylko dzięki temu. To znaczy, że dla niego jest po prostu otwarta droga po wejście na drogę, którą można dojść do Królestwa Niebios. Bo tym, którzy są pyszni, zadufani w sobie, to ta droga jest zamknięta. No, tak nasz Pan mówił o faryzeuszach, że dla nich droga jest zamknięta, że sami nie wchodzą, innym nie pozwalają wejść, bo oni nie byli ubodzy w duchu. Tutaj oni uważali siebie za wielce bogatych, a nie wiedzieli, jakimi biedakami są. To tak jak mamy w objawieniu zapisane w jednym z listów do kościołów, tych siedmiu, że uważasz się, żeś bogaty, a nie wiesz, żeś biedny, nagi i nędzny. Jest takowym byli inni i takowi w wieku chrześcijańskim też takowi chrześcijanie byli i wciąż istnieją, którzy uważają się, że dzięki ceremoniałom swojego kościoła, czy dzięki naukom swojego kościoła są bogatymi i zacnymi w oczach Boga i liczą w oparciu o to, o nagrody, że będą odbierać w przyszłości od Boga, nie zdają sobie sprawy z tego, że są nędzni, goli, czyli grzeszni w oczach Boga i potrzebują uleczenia z tego stanu, w jakim się znajdują. Tutaj mam całą listę tych wersetów, ale to możemy sobie pominąć i pójść dalej w naszym temacie. Chciałbym teraz chwilę pomówić o wrogach pokory. Pokora znajduje się w wielkim niebezpieczeństwie, większym nawet niż pozostałe zalety naszego charakteru, bowiem jest atakowana przez wrogów subtelniej niż nasze pozostałe zalety. Czasami taki atak otwarty to nie jest najbardziej niebezpieczny atak, tak jak na zwykłej wojnie. Jeżeli masz dobrze odpowiednią ilość żołnierzy, ufortyfikowane pozycje, no to taki atak frontalny od przodu to nie zrobi ci krzywdy, bo nie da się go przełamać. Najgorzej jest taki ukryty, znienacka. Ktoś w nocy, nie od przodu, zajdzie bokiem, od tyłu, gdy się go nie spodziewasz, jak cię zaatakuje, że to nie będziesz bardzo długo wiedział, że to w ogóle jest atak, to wtedy jest najłatwiej polec. I tak samo jest w tych subtelnych rzeczach, które mogą przyjść. Pokora jest bardzo często atakowana przez szatana, a szczególnie jest atakowana w tych, którzy zajmują jakieś prominentne stanowiska, którzy są bardziej utalentowani, no bo wtedy jest więcej pokus do bycia pysznym. Brat Russell kiedyś podał taką obserwację, że z jego obserwacji prywatnych wynika, że aż 95% przywódców, którzy upadli, upadło z powodu pychy. Większość tych, którzy byli wybitni w jakikolwiek sposób i upadli, to upadło właśnie z powodu pychy. Pod tymi tych przywódców to należałoby rozumieć szeroko, tych, którzy przewodzą w jakikolwiek sposób, to nawet starszych zborowych można by wliczyć do tej grupy, którzy właśnie przewodzą w badaniach czy w innych zebraniach zborowych, to wtedy też są pewnymi przywódcami i jak zajmuje się jakieś takie eksponowane stanowisko, no to jest się narażonym na ataki szatana właśnie na kierunku pychy. Bo brat i bratusę tak przestrzegał tych usługujących na pańskiej niwie, żeby zbyt serio nie brali pochwał, jakie będą otrzymywać, bo wiedział, że bracia będą ich chwalić. Doceniając ich służbę, będą ich chwalić. No jak ktoś sobie zacznie bardzo poważnie do serca brać te pochwały, no to zacznie jego opinia o samym sobie rosnąć. I to jest taki subtelny atak pychy, nie przychodzący od kogoś, kto od razu się przedstawia jako wróg, tylko od braci przychodzący atak, którzy wcale nie mają złych intencji i nie chcą nikomu zaszkodzić, ale będą chwalić i tak właśnie Brasusze przestrzegał innych przed tymi, żeby nie brali sobie bardzo do serca, jak usłyszą od brata jakiegoś czy siostry, że wykład, który właśnie powiedzieli, to najlepszy wykład, jaki w życiu słyszeli. Bo jak sobie ktoś to pomyśli, to ja jestem takim dobrym mówcą, a przecież to tylu mówców było i jest, a ja to z nich jestem najlepszy, no to ja muszę być kimś szczególnym, no to zaczyna sobie zaraz. I wtedy jak sobie tak zaczyna myśleć, to czuję, to tak fajnie mieć takie dobre zdanie o sobie samym, no bo to jest cecha upadłych istot, że lubią się wywyższać. Lubią się wywyższać i jak mają wysokie zdanie o samym sobie, to się tak fajnie czują. To jest tak przyjemnie mieć wysokie zdanie o sobie samym. No i to jest właśnie tutaj to niebezpieczeństwo, bo wtedy się ktoś wkracza na drogę pychy. Jak nie zawróci z niej, no to po pewnym czasie, jak pycha już zapuści korzenie, wyrośnie, to ciężko będzie się pozbyć, bo ona zaślepia. człowieka. Jak człowiek ma już rozwiniętą pychę, to jest zaślepiony i nawet jeżeli ktoś by był odważny i przyszedł i wprost powiedział mu, że jest pyszny, no to nie przyjmie tego zupełnie. Powie, nie, to ty jesteś pyszny, ja nie jestem pyszny, to ty jesteś pyszny, bo zrzutowuje podświadomie tą cechę na innych i wydaje mu się, że całe jego otoczenie jest pyszne, a to jest jedyny pokorny i skromny ktoś, więc tutaj trzeba się strzec na samym początku, by te różne pochwały nie uderzyły nikomu do głowy. Na to trzeba szczególnie uważać, bo niektórzy z chrześcijan mają właśnie skłonność do czczenia aniołów, przed czym apostoł Paweł w liście do Kolosan ostrzegał, 2 rozdział 18 werset. Ja o tym wspominałem też na jednym z poprzednich wykładów o pokorze, że tutaj jest ostrzeżenie, że niektórzy lubują się w poniżaniu samego siebie i oddawaniu czci aniołom. Wiemy, że to słowo greckie angelos, tłumaczone jako anioł, znaczy też posłannik, bo to jest podstawowa funkcja anioła, dlatego te istoty tak zostały przez Boga nazwane. Oni są posłannikami, które Bóg posyła do wykonania różnych zadań, czy też do ogłoszenia Jego woli. Wiemy, w Starym Testamencie byli posyłani, żeby ogłosić to, czy tamto, i nawet w Nowych Testamentach anioł przyszedł do Marii, ogłaszając, że Jezus się narodził. To są posłannicy, którzy są posyłani do wykonywania pewnych zadań. I są też, to są aniołowie duchowi, istoty duchowe, ale są też aniołowie, czyli posłannicy, których Bóg posyła też pewnym zadaniem, na przykład zadaniem przedstawienia pewnych prawd, zadaniem nauczania, no wtedy też są ludzcy aniołowie. Upadek właśnie człowieka ma tą jedną z cech charakterystycznych, jest to, że bardzo wielu ludzi potrzebuje i szuka wręcz ludzkiego wodza. I to jest cecha upadłego człowieka. Czegoś widzialnego, co by nas prowadziło. Bo przykład ze Starego Testamentu. Pamiętamy wyjście narodu izraelskiego z Egiptu? Przecież oni wszyscy widzieli te cuda niedawno. Dopiero co wydarzyły się wielkie cuda na ich oczach. 10 plag egipskich. To przecież oni byli świadkami tego wszystkiego. I wiedzieli, że żaden człowiek swoją mocą nie jest w stanie tego dokonać. Bo ile jeszcze tam jakieś plagi, szarańczy i tym podobne, to takie rzeczy to się czasami naturalnie nawet zdarzały od czasu do czasu, no ale śmierć wszystkich pierworodnych w całym państwie, no to nie jest naturalne zdarzenie, bo jeżeli tam woda Nilu może się zmienić w krew z jakiegoś powodu, to są rzeczy, które nawet naturalnie mogą się wydarzyć, no ale śmierć wszystkich pierworodnych, przecież to są tysiące ludzi, to jest całkowicie niemożliwe. Oni byli tymi świadkami. Na własne oczy oglądali cuda Boże. Czy to nie jest wystarczający dowód, by mieć mocne przekonanie, że Bóg istnieje i ich prowadzi? A później przecież przeszli przez Morze Czerwone. Widzieli, jak się rozstępowało. Suchą nogą przeszli i widzieli tą ścianę wody z jednej strony, ścianę wody z drugiej strony. To na własne oczy. Nie, że im ktoś opowiadał, że coś takiego było. Oni to przeżyli sami to widzieli. Można by się spodziewać, że będą mieli wielką wiarę w tego Boga. A co się stało? Mojżesz zostawił ich na 40 dni, poszedł na górę, by przekazania otrzymać, a oni co już chcieli? Widzialnego przywódcę. I to, żeby jeszcze człowieka chcieli na to wybrać. Nie, no, jakiś tutaj zbudować cielca i oto nasz Bóg i On nas poprowadzi. No bo tak byli przesiąknięci bałwochwalstwem Egiptu. Pamiętajmy, że oni mieli spędzone kilka wieków w Egipcie wcześniej i się naobserwowali, że Egipcjanie tak żyją i to do nich przesiąkało. No niestety, z kim przestajesz, takim się stajesz, więc oni też chcieli mieć koniecznie widzialnego przywódcę, chociaż widzieli cuda, jakie ich niewidzialny przywódca Bóg dokonuje na ich oczach. Wystarczyło 40 dni, żeby Bóg ich zostawił, żaden cud się nie wydarzył, nie ma tego Mojżesza, który był tutaj boskim przedstawicielem w dokonywaniu tych cudów, to my już chcemy widzialnego Boga. I to nawet takiego, który no nie ma życia. No, to nawet cielca ulanego ze złota i to będzie nas Bóg, który nas będzie prowadził. To pokazuje tylko, jak upadły człowiek dąży do czego, żeby iść za czymś widzialnym. No ponieważ my żyjemy już w wieku chrześcijańskim, wyszliśmy z oddawania czci obrazom, posągom, bożkom i takie rzeczy to już są zbyt, że tak powiem, prymitywne, żebyśmy się mogli złapać na coś takiego, no to niektórzy ulegają właśnie tutaj ludzkim posłannikom, czyli narzędziom, jakie Bóg używa. Różne nauczy, którzy zajmują pozycje nauczycielskie, wygłaszają i niektórzy zaczynają oddawać im cześć, przywiązują do nich bardzo i robią sobie z nich bożków, za którymi chcą pójść, chwalą, nadmiernie więcej niż potrzeba, okazują większy szacunek niż jest należny, bo pewna miara szacunku się należy, bo przecież pisał apostoł Paweł o tym, że starsi, którzy dobrze swój urząd pełnią, zasługują na podwójny szacunek z tego powodu, ale to ma pewne granice, bo to są wciąż tylko i wyłącznie ludzie, przed nimi nie trzeba padać na kolana i im tutaj ślepe posłuszeństwo okazywać, bo to są też ludzie i też upadli, niedoskonali i nie wszystko, co mogą powiedzieć, może być słusznie. Może się wtrącić coś ich z ludzkiego człowieczeństwa, co jest rzeczą niewłaściwą, bo oni też są niedoskonali, ale niektórzy bracia mają właśnie skłonność do czczenia aniołów, która jest ogólną skłonnością upadłego człowieka, że sobie jakieś tutaj coś widzialnego w życiu szuka, na czym chce oprzeć, no bo trudno mu się oprzeć na niewidzialnym Bogu, a my dążymy właśnie do tego, by w swoim życiu opierać się na niewidzialnym Bogu. Więc tym wybitniejszym braciom inni z braterstwa będą czasami rzucali kłody pod nogi, pełni dobrych chęci tutaj, którzy nie chcą wcale zaszkodzić tym braciom, narażają na upadek w pychę, no i bardzo wielu się nadziewa, tak jak brat Russell tu pisał ze swoich obserwacji, 95%, przytłaczająca większość. No bo jak tutaj jesteś zbytnio uwielbiany, darzony nadmiernym szacunkiem, to naprawdę człowiekowi jest łatwo pomyśleć, że jest kimś wielkim, kimś szczególnym. Tu znowu mi się przypomina, mówiłem o nim pewnie na poprzednim wykładzie, ale Mojżesz mi się znowu tutaj przypomina. Mojżesz, który nazwany w Biblii był najpokorniejszym człowiekiem w ziemi, no bo, na ziemi, no bo takim był w pewnym momencie, ale nawet on nie był w stanie znieść tego wywyższenia. 40 lat, to bardzo długo, 40 lat prowadził naród izraelski i przez jego ręce Bóg dokonywał cudów, no, takich, których nikt wcześniej nigdy na ziemi nie dokonywał i nawet jemu na sam koniec to zaszkodziło. Okazało się to być wywyższenie niemożliwe do zniesienia nawet przez najpokorniejszego człowieka na ziemi. Takiego człowieka, który Bóg wcześniej przez 40 lat przygotowywał na tej pustyni, niszcząc jego ego i pokazując mu, kim on jest. Jest nikim. Bo wcześniej Mojżesz jako książę Egiptu myślał, że jest kimś. No, z ludzkiego punktu widzenia tak, książę Egiptu to jest kimś, kimś wielkim według tego świata i Mojżesz takie mniemanie o sobie miał. Później Bóg przez 40 lat niszczył to jego mniemanie, pokazując mu, że jest nikim i doprowadził go do właściwego stanu, także Mojżesz proszony o podjęcie misji wyprowadzenia narodu izraelskiego odmawiał, wzdrygał się przed tym, bo wydawało mu się, że on temu nie podoła. Reakcja człowieka skromnego. Najskromniejszym człowiekiem na ziemi jest o nim zapisane. No ale później też, co z tego powodu, że to moje myśli takie, to co teraz mówię, spotkała go kara tutaj za ten jego czyn, no tutaj tylko i na ziemi, że tak nie wszedł do ziemi obiecanej, a nie spotkała go kara po takiej postaci, że zostałby przez Boga odrzucony. A nie został przez Boga odrzucony. Tutaj Nowy Testament się o nim pochlebnie wypowiada i wśród tych, których nazywamy starożytnymi godnymi, czyli tych, którzy byli wiernymi mężami Bogu z czasów przed Chrystusa, jest tam i zajmuje poczesne miejsce i za swoją służbę Bogu może w przyszłości liczyć na nagrody. Ale to tylko pokazuje, że właśnie dokonywanie wielkich rzeczy, głoszenie pięknych prawd, jakieś głębokie zrozumienie, które może się z tym wiązać, sprowadza niebezpieczeństwo popadnięcia w pychę. Więc ci, którzy mają większe zdolności, zajmują bardziej eksponowane stanowiska, wyróżniają się czymś pod względem fizycznym, umysłowym, moralnym, religijnym czy artystycznym, no to wtedy szatan pobudza pochlebców, by przesadnie takowych wychwalali, tym sposobem starając się zbudzić w nich pychę. Znamy przecież ludzi w tym świecie, którzy mają niesamowicie wysokie zdanie o sobie samym, tylko ze względu na fizyczne swoje walory, ze względu na swoją urodę. Jestem taki piękny czy przystojny, że mam bardzo wysokie zdanie, uważam się za lepszego za innych. Inni uważają, że ja jestem taki mądry. Tutaj takie skomplikowane obliczenia, to które ludzie potrzebują 5 minut na kalkulatorze prowadzić działania, ja w 5 sekund w głowie to pomnożę, podzielę tysiące, miliony przez to, jestem taki wybitny i wysoko sobie myślą. Więc czy ktoś ma talent artystyczny jakiś i uważa, że przez to też jest lepszy od innych, to na bardzo wielu innych pod pola, na polach, aspektach można tutaj popaść w pychę. Dlatego to jest największy wróg pokory. Pokora, która jest przeciwieństwem, zaprzeczeniem, znaczy pycha, która jest przeciwieństwem i zaprzeczeniem pokory, jest właśnie jej największym wrogiem. Więc każdy musi stawiać czoło podmuchom pokus do pychy, tak moglibyśmy powiedzieć. Czyli wysokiego mniemania o sobie, samozadowolenia z siebie, i musi walczyć z tymi pokusami do arogancji czy też wyniosłości, bo to w taki sposób działa. Możemy wspomnieć o jeszcze jednej rzeczy, która wśród ludu prawdy może prowadzić do pokusy ku pysze, bo zwróćmy uwagę na to, jaką siłę argumentacji prawda daje swojemu posiadaczowi. Siłę, jakiej inni nie posiadają, i czy nie kryje się tutaj wtedy żadna pokusa do pychy? A czy posiadanie Ducha Świętego w sobie nie czyni taką jednostkę, no, z pewnego punktu widzenia atrakcyjną, ujmującą, przyjemniejszą od innych? Czy nie kusi wtedy, żeby uznać się za lepszego od innych? Bo ja rozumiem na przykład lepiej, potrafię wytłumaczyć w to, co wierzę, a spytać przeciętnego człowieka w naszym kraju, który powie, że jest człowiekiem wierzącym, najprawdopodobniej katolikiem, no bo przytłaczająca większość ludzi w tym kraju taka jest, ale zapytać go coś na temat jego wiary, to przytłaczająca większość podstawowych aspektów swojej wiary nie będzie w stanie wytłumaczyć. A ktoś z nas może zrobić, a ja potrafię. No, nie tylko potrafię wytłumaczyć, mogę zaraz podać wersety z Pisma Świętego, a nawet zacytować je z pamięci, bo przecież czytam od dziesięcioleci, dobrze znam. No i to już jest pycha. Jeżeli ktoś z tego powodu, że zna plan Boży, zna Biblię, Słowo Boże, uważa się za lepszego od tych, którzy tego nie znają. To już jest pycha. Więc ludowi Bożemu z powodu przywilejów, jakie są mu udzielane, podsuwana jest pokusa do pychy. Z tego powodu pokora jest w ciągłym niebezpieczeństwie. Jest tą właśnie zaletą, którą szczególnie powinniśmy strzec. W przeciwnym razie szatan omami nas swoim wyrafinowaniem. I tutaj to, o czym już wspominałem, że pokora leży u podstaw pokuty wiary w Chrystusa, bo bez tej wiary usprawiedliwienie jest niemożliwe. Potrzebna jest do tego pokora, by przyznać się do tego, że jest się grzesznikiem, by zrezygnować z pokładania ufności w sobie samym, by przestać uważać, że w ogóle jest możliwe, by samemu się usprawiedliwić, a zamiast tego przyjąć usprawiedliwienie jako dar Boży, otrzymywany darmo dzięki ofierze okupowej Jezusa i bez jakiejkolwiek zasługi z naszej strony. Dlatego bez pokuty nie można dojść do tej podstawowej wiary usprawiedliwiającej, która może dać człowiekowi pokój z Bogiem. Pokora także leży u podstaw uczenia się przez nas prawdy. Bez niej nie moglibyśmy się upokorzyć, aby dać się pouczyć. Jako ci, którzy nie mogą wymyślić żadnej prawdy dającej zbawienie. Wczoraj słuchałem jednego, byłem na spacerze, słuchałem jednego kaznodziei i on w swoim kazaniu powiedział taką fajną myśl z obserwacji, czy wyczyta, nieistotne, ale myśl mi się, jest bardzo prawdziwa. Wielu ludzi woli cierpieć niż się ukorzyć. Ukorzyć czy upokorzyć. Czyli wiele osób nie zmieni zdania, chociaż ta ich filozofia życiowa, którą przybrali, naraża ich na cierpienie i na doświadczenia. O, tutaj jeszcze ktoś inny też chciałby coś nam dodać. Pomagają, tak, pomoc zawsze potrzebna. Tak więc to mówię, że wielu ludzi woli cierpieć niż się ukorzyć w swoim życiu, i bo brakuje im pokory. By Bóg nas uczy, mógł uczyć, musimy też być pokorni, bo są tacy, którzy przychodzą do Boga i oni chcieliby Boga uczyć, nie od Niego się uczyć. Oni mają swoje koncepcje, swoje przekonania i będą je w Biblię wczytywać. No przecież w taki sposób doszło w pierwszych wiekach chrześcijaństwa do wielkiego odstępstwa, kiedy zaczęli różni uczeni ówczesnego świata, filozofowie, przychodzić do chrześcijaństwa i swoje pogańskie filozofie wczytywać w Biblię, że niby Biblia o nich uczy. Więc oni nie przyszli, żeby się uczyć, oni przyszli, żeby tutaj podkładkę znaleźć pod swoje własne filozofie, pod swoje własne idee. Więc by Bóg nas mógł uczyć, też potrzebna jest pokora. Tak jak nasz Pan powiedział, że uczcie się ode mnie, bo jestem cichy i pokornego serca. No, cichość i pokora to są cechy, które idą w parze ze sobą. Jedna bez drugiej nie może istnieć. cichość, że ktoś właśnie daje się pouczyć. To, żeby się dać pouczyć, musisz być pokorny. Żaden pokorny nie da się pouczyć, bo on przecież ma wysokie mniemanie o sobie i o swoich poglądach. Z czego ktoś miałby go uczyć? Przecież on wie najlepiej, jak jest. Ewentualnie on mógłby innych pouczyć, no, gdyby mu się zechciało. Albo może się chce, bo takich też można spotkać ludzi, którzy uważają, że ich misją w życiu jest ciągłe pouczanie innych. Bo inni nie wiedzą, jak mają postępować, to tylko oni wiedzą, jak mają postępować nie tylko w swoim życiu, ale też wiedzą najlepiej, jak inni mają postępować w swoim życiu i tak by chcieli innych tylko pouczać. To też jest przejaw pychy, bo prawda jest taka, że każdy z nas ma problemy z tym, by kierować swoim własnym życiem i gdyby Bóg mu w tym nie pomagał, to nie potrafiłby właściwie pokierować swoim życiem, a co dopiero próbować kierować życiem innych i wiedzieć, co dla nich jest dobre i jak oni powinni postępować. I niektórzy posuwają się tak daleko, że się po prostu ośmieszają, bo to, co proponują, jest po prostu śmieszne i czasami niedorzeczne. To dla nich samych nie bardzo się sprawdza, a dla innych, innej sytuacji życiowej jest po prostu komiczne wręcz, ale brak im pychy. Więc tu jest kolejna korzyść z posiadania pokory. Pokora umożliwia nam uzyskanie usprawiedliwienia i dzięki pokorze możemy stać się uczniami w szkole Chrystusowej. Bo nikt, kto nie jest pokorny, nie da się Bogu pouczać, tylko będzie wręcz próbował Boga pouczać. By móc przyjąć zbawienie ofiarowane przez Boga, trzeba zrezygnować z własnych idei i pomysłów na uzyskanie zbawienia, a w ich miejsce przyjąć to, co Bóg oferuje. A do tego potrzebna jest pokora, czyli uznanie, że sam nie potrafię, że sam nie wiem jak. I więc warunkiem koniecznym do tego, by zdobyć prawdę, jest posiadanie pokory. Bóg podaje swoją prawdę właśnie w taki sposób, że ci, którzy nie mają pokory, czyli różni wielcy, mądrzy tego świata, mają własne pomysły na to, jak zaprowadzić sprawiedliwość i dobrobyt na tym świecie, a to, co Bóg im podaje w swoim słowie, wydaje się być im głupstwem. Dlatego Bóg takowym nie daje swojej prawdy. Zobaczmy, co nasz Pan powiedział na ten temat w Ewangelii Mateusza, 11 rozdział, wersety 25 i 26. Mateusza 11, rozdział 25 i 26. Nasz Pan mówi tak. W tym czasie Jezus powiedział: wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś tę sprawę przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je niemowlętom. Tak, Ojcze, gdyż tak się Tobie upodobało. Zakryte przed mądrymi i roztropnymi. Mądrymi i roztropnymi według tego świata. A mądrość według tego świata nie zawiera w sobie pokory. To tylko mądrość Boża zawiera w sobie pokorę. Ci, którzy są mądrzy i wielcy w oczach tego świata, nie posiadają pokory, dlatego nie są w stanie przyjąć boskich rzeczy. To jest właśnie wielki fenomen Ewangelii, sposobu jej podania, że ona przemawia tylko do ludzi o odpowiedniej charakterystyce, czyli o ludzi o odpowiednich cechach charakteru. Niektórzy mogą być inteligentniejsi, mądrzejsi, a do nich to nie przemawia. Wydaje się to być im głupstwem, bo brakuje ich odpowiednich cech charakteru, do których by to przemawiało. No jak ktoś jest pyszny, to droga oferowana przez Boga, żeby zrezygnować z wiary w siebie, z własnych zasług i pomysłów, no nie jest drogą, która się takiej jednostce podoba. Znamy słowa z apostoła Pawła z 1 do Koryntian, ale możemy jeszcze zobaczyć do nich. 1 do Koryntian, 1 rozdział 26 do 29. Gdzie apostoł pisze tak. Przypatrzcie się bowiem, bracia, waszemu powołaniu, że niewielu jest mądrych według ciała, niewielu możnych, niewielu szlachetnie urodzonych, ale Bóg wybrał to, co głupie u świata, aby zawstydzić mądrych, wybrał to, co słabe u świata, aby zawstydzić mocnych, i to, co nieszlachetne u świata i wzgardzone wybrał Bóg, a nawet to, co nie jest, aby to, co jest, obrócić w niwecz, aby nie chlubiło się przed nim żadne ciało. Bóg tak wybrał tych, którzy nie mają powodu chlubić się z aspektami cielesnymi, Tak więc nikt się nie będzie mógł chlubić, że to on dokonał, czy że to ludzie dokonali własnymi siłami, tylko że Bóg swoją mocą tego wszystkiego dokonuje. Możemy też powiedzieć, że u podstaw naszego uświęcenia też leży pokora, bo warunki poświęcenia, czyli śmierć dla siebie i świata, a ożywienie dla Boga, z góry zakładają posiadanie pokory. Bo jak bez pokory ktoś mógłby oddać swoją wolę, serce i umysł innej osobie? Mamy tu na myśli Boga oczywiście. Pokora też jest wymagana w każdym akcie kładzenia życia wśród żmudnych warunków w służbie Bogu. Jest również konieczna w procesie rozwoju ducha pod kierownictwem naszego Pana, ponieważ nie można się rozwijać bez poddania swojej woli, woli Pana, a to wymaga pokory. I możemy jeszcze powiedzieć, że w przypadku wybawienia naszego też potrzebna jest pokora, bo osiągnięcie zwycięstwa wymaga od tego, byśmy zrezygnowali z naszych planów i sposobów prowadzenia dobrego boju wiary, a w ich miejsce przyjęli plany wodza naszego zbawienia. Ktoś taki musi uznać, że Bóg i Chrystus wiedzą lepiej, jak poprowadzić go do zwycięstwa, a do tego jest potrzebna pokora, bo ktoś nie jest pokorny, to będzie się upierał przy swoich koncepcjach, przy tym, co się jemu podoba, to jakby on poprowadził, jakby on to zrobił, a pokora umożliwia poddanie się boskiej ręce i pozwolenie Bogu na to, by kształtował nas wedle swojego uznania. Kiedyś zapytano Augustyna z Hipony, to postać znana, uważany za jednego z ojców Kościoła, żył na przełomie IV i V wieku naszej ery, no i był chrześcijaninem. Zapytano go, co jest pierwszą rzeczą w religii. Odpowiedział: pokora. A zapytany, co jest drugą, odpowiedział: pokora. A co jest trzecią, też odpowiedział, że pokora. Oczywiście to jest trochę przesady w tym, bowiem to wiara, a nie pokora jest na pierwszym miejscu. Jednakże jego odpowiedź szła w dobrą stronę, gdyż pokora poprzedza wiarę usprawiedliwiającą, a nawet wszelką wiarę. Kto nie ma pokory, z konieczności musi mieć pychę, bo nie ma innego wyboru, albo ma się jedno, albo drugie, a będąc pysznym, nie można mieć prawdziwej wiary w Boga, bowiem pyszałek wierzy w siebie, a nie w Boga, pokłada ufność w sobie samym, a nie w Bogu, gdyż właśnie jedną z cech charakterystycznych pychy jest poczucie samowystarczalności. Ktoś taki uważa, że sam sobie wystarcza i niczyjej pomocy nie potrzebuje. Innymi słowy, Bóg nie jest mu potrzebny, bo on sam wie i potrafi sobie poradzić w życiu. Tak właśnie wygląda pycha, która jest wrogiem pokory. I w tym dzisiejszym wykładzie na to chciałem, omawiając temat pokory, na to chciałem szczególnie zwrócić uwagę, jakim właśnie niebezpieczeństwem jest pycha i dlaczego potrzebujemy pokory, żeby nawet mieć prawdziwą wiarę, by Bóg mógł nas prowadzić, by się poddawać Jego kierownictwu. No i właśnie z tymi myślami chciałbym braterstwa zostawić dzisiaj, kończąc ten wykład. Oby Pan pobłogosławił te myśli, by były dla naszego zbudowania, a na Jego chwałę.